I tak, drodzy Państwo, 7.11, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek, 17 kwietnia, dzisiaj imieniny obchodzi Izydor, Jakub, Katarzyna, a także Robert. Im wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia. Wschód słońca mogliśmy oglądać o godzinie 5.35, a na zachód poczekamy do godziny 19.35. To oznacza, że nasz dzień potrwa dziś równo 14 godzin. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to dziś, 17 kwietnia, przypada wspomnienie święto błogosławionego Baptysty, prezbitera. Drodzy Państwo, za kilka chwil już rozpoczniemy poranek wnet, jak zawsze od połączenia z Dmytro Antoniukiem. To tutaj korespondencja z Ukrainy. Dziś dużo ciekawych rozmów, dużo ciekawych gości. Jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, no to był już 417 dzień rosyjskiej inwazji, ale to również drugi, to już druga tak naprawdę Wielkanoc świętowana w czasie wojny z Rosją, jeżeli chodzi o Ukrainę. No i niestety, jak wynika z informacji przekazywanych wczoraj przez ukraiński sztab generalny, no tej atmosfery do świętowania niestety nie było, bo w niedzielę Rosjanie przeprowadzili 25 uderzeń rakietowych z użyciem S-300 na Zaporoże, a także Kamyszewachę, ale o tym wszystkim opowie zapewne już Dmytro Antoniuk, który czeka po drugiej stronie.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro. Najserdeczniejsze życzenia, od tego zaczniemy tutaj z naszej strony, dla wszystkich osób na Ukrainie, które wczoraj świętowały Wielkanoc. No właśnie, rozpoczęłam od tego, że to nie był niestety spokojny czas wszędzie na Ukrainie. Proszę, powiedz, jak wygląda sytuacja, jak wygląda raport z frontu?
Dzień dobry, Jaśmino. Dziękuję za świąteczne życzenie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwy zmartwychwstał. Chrystus woskres, woistynu woskres, jak my mówimy. Tak, niestety ta noc, wielkanocna, świąteczna nie była taką świąteczną w tych regionach Ukrainy, które znajdują się bliżej do frontu. Wróg rakietami S-300, tymi osławionymi, tak, rakietami, ostrzelał Snihurivkę, albo rejon Snihurivki, który znajduje się w Mikołajowskim obwodzie, i dwaj nastolatki niestety zginęło w wyniku uderzenia tej rakiety. Oprócz tego była ostrzeliwana też Zaporoże, jak powiedziałaś, też wszystko to w nocy świątecznej, i Rosjanie, które mówią, że oni są obrońcami prawosławia, chrześcijaństwa i tak dalej, przeciwko satanistom, no to oni pokazują swoje właściwe, prawdziwą twarz takimi działaniami. No i w Zaporożu na razie nie mamy informacji o tym, żeby ktoś tam zginął, ale są zniszczenia. No i najbardziej tragicznie, że wczoraj skończyły się prace ratownicze w Słowiańsku, gdzie kilka dni temu wróg uderzył znów tymi samymi rakietami typu S-300 w kilka mieszkalnych budynków. Mianowicie w jeden z tych mieszkalnych budynków został całkowicie zniszczony, i wczoraj prace ratownicze były ukończone. I 15 osób, cywilów, straciło życie, w tym jedno dziecko. Kilka osób, chyba 5 albo 7 osób, w tym jedno też dziecko, zostało uratowanych. Także sytuacja w tych miejscowościach, które znajdują się bliżej do frontu, w zasięgu tych rakiet typu S-300, S-400, jest ciężka. Przypominam też Państwu, że Kijów też znajduje się w zasięgu tych rakiet, i doznaliśmy się jednego razu, że oni też, te rakiety, spadły na moje miasto. Chociaż ostatnim czasem, już chyba ponad miesiąc, my nie mamy prawie żadnego alarmu i na Kijów no, ponad miesiąc albo więcej nic nie spadało. Myślę, że to jest wobec działań w broni przeciwrakietowej, którą najnowszą broń my dostajemy od naszych partnerów, w tym od Polski. Jest też informacja, że za już ponad rok od pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Polska pomogła Ukrainie, jeżeli przerzucić to na finanse, pomoc Polska do Ukrainy sięgnęła około 11 miliardów dolarów. To po prostu niesamowita liczba i za to serdecznie dziękujemy. No a co do sytuacji bezpośrednio na froncie, to walki toczą się największe. Walki toczą się w Marince pod Awdijewką i oczywiście w Bachmucie. W Bachmucie wróg niestety ma postęp. On znów przekroczył w centralnej części tego miasta kolej, która dzieli Bachmut na połowę. I znajdują się, ale przekroczył tą koleję i znajduje się na zachodniej części miasta, nie w centralnej już jego części, ale tam on ma absolutnie drobne jakieś sukcesy. Natomiast obrońcy ukraińscy jeszcze też znajdują się w centralnej części Bachmutu, czyli po prawej, na wschodniej stronie od tej kolei. Także centralna część Bachmuta nie jest całkowicie w rękach Moskali. Także tam nasi chłopcy, chociaż też na niewielkim odcinku, ale bronią się nadal. I Bachmut się broni nadal i Bachmut się trzyma nadal. I też trzeba odnotować, że wróg niestety też ma sukces po stronie północnej i szczególnie po północnej i trochę po południowej. Także próbują nas wypchać stąd, z Bachmutu, ale nasi chłopcy trzymają się. Co ciekawe, że na innych odcinkach frontu nie mamy żadnych sukcesów u wroga, chociaż Rosjanie próbują nadal atakować tam w kierunku Kremlina-Liman. I wojskowy ekspert Konstantyn Maszowiec bardzo ciekawą dał informację o tym, że wróg, te ataki, nieustające ataki wroga pokazują, że wróg po prostu nie ma innego wyjścia na froncie, który rozciągnął się od okupowanych części obwodu charkowskiego do Wuhledara, a to jest ponad 200 kilometrów i na tym odcinku frontu wróg ma około 100 tysięcy swoich żołnierzy. Dla takiego dużego odcinku frontu to jest za mało i to, co wróg bez ustania atakuje, wskazuje na to, że jeżeli oni po prostu przestaną atakować, to ich front może od razu paść, posypać się i oni będą po prostu odchodzić i tak dalej, i tak dalej, bo oni nie mają innego wyjścia i nie mają też dodatkowych sił, żeby zasilić te najbardziej gorące punkty na tym froncie. I dlatego teraz w Rosji przyjęło ustawę, która zobowiązuje wszystkich mężczyzn iść do wojska, jeżeli oni otrzymują te zawiadomienie w formie elektronicznej, a nikt nie może uniknąć tego. Także dla Rosji bardzo ważnym jest to, żeby oni mogli teraz przeprowadzić znów kolejną mobilizację dla zasilenia tego frontu, bo jeżeli oni tego nie zrobią, to nawet tam pod Bachmutem, pod Marinką, pod Awdijewką jedna, dwie, trzy absolutnie ukomplektowane brygady ukraińskie mogą zmienić absolutnie kardynalnie sytuację na tym froncie.
Dmytro Antoniuk, jak zawsze raport z frontu, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wzajemnie, miłego dnia.
Miłego i spokojnego dnia. Drodzy Państwo, 21 minut po godzinie 7. Dmytro wspomniał o tym, że wczorajsze świętowanie, Wielkanoc na Ukrainie, niestety, no, jak słyszeliśmy, przebiegała trudno, bo nawet taki dzień nie został uszanowany przez Rosjan, ale głośno też było o tym, co działo się w Rosji. Władimir Putin uczestniczył w nocnym nabożeństwie, właśnie wielkanocnym, w Soborze Chrystusa Zbawiciela. To, na co największą uwagę zwróciło część komentatorów, to, że patriarcha moskiewski, a także Cyryl przybyli na nabożeństwo w towarzystwie rekordowej liczby ochrony, około 20 osób. Cały oddział Federalnej Służby Bezpieczeństwa ustawił się w trzech rzędach wokół Soboru Chrystusa Zbawiciela. Ja też wczoraj trafiłam na ciekawy artykuł, który zastanawiał się nad tym, na kim Władimir Putin może się wzorować, jeżeli chodzi o poprzednich władców Rosji, i właśnie ciekawa notka dotycząca roli cerkwi prawosławnej tutaj w kontekście Iwana IV i tego frapującego podobieństwa do Władimira Putina, ale także właśnie cerkwi prawosławnej, która już 500 lat temu udzieliła błogosławieństwa władcy Kremla. No też przecież wiemy, jak znamy te losy, znamy historię, jak Iwan Groźny zapisał się na kartach historii, ale to oczywiście nie przeszkadzało cerkwi, aby takie poparcie okazać. To pewnie też przez niezwykłą hojność, bo Iwan Groźny rozkazał zbudować w Moskwie okazały sobór Wasyla Błogosławionego. No i też Cyryl I przecież był obecny, kiedy Putin uroczyście odsłaniał kontrowersyjny pomnik Iwana Groźnego. I też niestety widzimy, że wyraźnie teraz opowiada się za urzędującym prezydentem, a także za jego specjalną operacją wojskową, takiego wezwania do jedności narodowej, do wsparcia Kremla, wsparcia Putina. Nie zabrakło także podczas wczorajszych obchodów wielkanocnych, podczas spotkania Cyryla i Władimira Putina. 7:23, za kilka chwil studio Londyn, ale zanim to nastąpi, to może krótka piosenka. Przed nami Creedence Clearwater, Have You Ever Seen The Rain, a my wracamy.
Brazylii musiał odłożyć pierwotnie swoją wizytę z powodu choroby, ale gdy tylko wyzdrowiał, to właściwie to był priorytet, aby zorganizować jak najszybciej tę przełożoną wizytę. On wcześniej był w Waszyngtonie w lutym i teraz jakby dla równowagi, czy dla wyrównania tych sił i dla pokazania Waszyngtonowi, że jest alternatywa dla tych amerykańskich relacji, no właśnie udał się do Chin w podróż, w której towarzyszyło mu blisko 240 brazylijskich liderów biznesu.
No właśnie, także pani doktor, i tutaj przepraszam, że ja tak wejdę w zdanie, ale musimy płynnie przejść, bo to jest bardzo ważna informacja.
Tak naprawdę do
tych inwestycji, do tych wpływów chińskich, jak spojrzymy na statystyki, no to Chiny są największym partnerem handlowym Ameryki Południowej, drugim po Stanach Zjednoczonych Ameryki Łacińskiej, a zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego w 2023, czyli już w tym roku, Chiny mają mieć 35% udziałów ogólnie właśnie, jeżeli chodzi o handel w regionie Ameryki Łacińskiej. W co inwestują Chiny? Jak można określić te wpływy w kontekście gospodarczym, ekonomicznym?
No właśnie Chiny od momentu, kiedy przystąpiły w zasadzie do Światowej Organizacji Handlu na początku tego stulecia, zaczęły wkraczać na kontynent południowoamerykański właściwie przebojem. Te relacje handlowe tam rosły o ponad 30% rocznie, obroty handlowe. I Brazylia stała się już w 2009 roku, czyli po poprzedniej wizycie Luli da Silva w Chinach, tym głównym partnerem handlowym. I teraz prezydent Brazylii również liczy na to, że dojdzie do pogłębienia tych relacji. One już są znaczące, bo wzajemne obroty handlowe pomiędzy tymi dwoma krajami w zeszłym roku przekroczyły 150 miliardów dolarów i one z roku na rok urosły o 10%, więc to jest istotne również, że z roku na rok mamy ten taki przyrost rzeczywiście spektakularny. Jeśli chodzi o stronę brazylijską, to głównie wysyła do Chin surowce i żywność. To jest przede wszystkim ruda żelaza, to jest soja, to jest ropa naftowa, ale do tego również wołowina, drób, trzcina cukrowa. I tutaj Lula da Silva, również dbając o swoje wewnętrzne interesy, chciałby rozszerzyć ten katalog tych głównych produktów, dlatego zaprosił wielu przedstawicieli biznesu od siebie, takich zwłaszcza z branży agrobiznesu, którzy wcześniej głosowali raczej na jego przeciwnika, na jego poprzednika i kontrkandydata w tych wyborach, czyli Jaira Bolsonaro, aby pokazać im, że teraz nie ma się czego bać, jeśli chodzi o ten rozwój gospodarczy Brazylii, że tu jest wiele różnych obszarów takich do zagospodarowania i chcę im pokazać również, że rozwój w kierunku tego rynku chińskiego no może przynieść im rzeczywiście wiele dobrego. Także tutaj chcę
To jeszcze tylko zapytam, wiele dobrego, ale też co złego? Przecież Chiny no jednak znane są z tego, że kiedy inwestują, to w pewien sposób też uzależniają od siebie w pewien sposób, w sposób ekonomiczny najczęściej.
Taka narracja rzeczywiście jest bardzo wyraźna, ale raczej ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy, które no wskazują i Brazylii, przecież innym krajom Ameryki Południowej, na pewne niebezpieczeństwa, na te uzależnienie. No zwłaszcza, że idzie oczywiście za takimi umowami, za takimi spotkaniami, no wiele różnych innych kwestii. Również inwestycje chińskie, prawda? Bo też o to chodzi przecież, żeby tutaj przyciągnąć te inwestycje. I to też się stało, bo podczas tej wizyty podpisano wiele różnych takich umów, które no przez następne lata sprawią, że Chiny wkroczą ze swoim kapitałem jeszcze bardziej do Brazylii, prawdopodobnie przez Brazylię do pozostałych krajów Ameryki Południowej. I tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych bardzo wyraźnie słyszymy takie ostrzeżenia, przed którymi z kolei Ameryka Południowa stara się albo bronić, albo zaznaczać, że tu no, prezentuje swoje własne stanowisko i dba o swoje własne interesy. Natomiast ta narracja Stanów Zjednoczonych, ostrzeżenia te przed Chinami, no to raczej traktuje jako próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy krajów Ameryki Południowej, więc broni się przed tym. Widziałabym raczej tutaj taką próbę sił pomiędzy Waszyngtonem a Chinami. I obie te strony, oba te kraje zaczynają traktować Amerykę Południową, w tym również Brazylii, jako takie swoiste pole bitwy.
I to swoiste pole bitwy trochę się też przeniosło na dyskusję dotyczącą waluty. Mowa oczywiście o państwach grupy BRICS. Dziennikarzom minister finansów Fernando Haddad, czyli brazylijski minister finansów, przekazał, że Brazylia i Chiny pogłębiają badania nad handlem przy użyciu własnych walut. No tak naprawdę to jest temat, który jest już od dawna gdzieś w takich kręgach ekonomicznych poruszany. No, możemy jeszcze powiedzieć tylko, że ta grupa BRICS, no to Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, ale też była zapowiedź podczas tego spotkania, że być może ten blok będzie się powiększał o kolejne państwa. No i pytanie, bo to jest taka narracja, no, która wpisuje się właśnie w te zabiegi Pekinu, które chcą zmniejszyć swoją zależność ogólnie od amerykańskiego dolara, no ale na ile faktycznie, zdaniem pani doktor, te plany są realne, na ile w ogóle dojdzie do stworzenia takiej waluty i na ile to mogłaby być właśnie taka wschodnia odpowiedź na dolara?
Właściwie to już się dzieje. Od początku roku Lula da Silva wyraźnie też mówi o tym, że w ramach tej grupy BRICS chciałby pogłębienia tych relacji. We wzajemnych rozliczeniach również zaczynają się pojawiać właśnie waluty tych dwóch krajów, czyli real brazylijski, juan chiński, coraz ściślej. Tu rzeczywiście Lula da Silva sam też tuż przed wyjazdem do Chin mówił, że nie widzi powodów, dla których to właśnie w dolarze północnoamerykańskim mają być czynione te rozliczenia pomiędzy dwoma zupełnie odrębnymi krajami, prawda? I wydaje mi się, że w tę stronę idąc również, no Chinom jest bardzo na rękę, więc będziemy widzieć na pewno przesunięcie pewnego takiego środka ciężkości, jeśli chodzi o rozliczenia międzynarodowe, zwłaszcza w ramach grupy BRICS. Natomiast jeśli pojawiają się tutaj spekulacje co do ewentualnego utworzenia wspólnej waluty, pozostaje bardzo sceptyczna do tego pomysłu. Wydaje się, że to jest w obecnej sytuacji jeszcze długo raczej coś bardzo nierealnego, bardzo trudnego do urzeczywistnienia i raczej będą rozliczenia właśnie w walutach poszczególnych krajów, tutaj z uwzględnieniem przede wszystkim oczywiście chińskiej. Jeśli chodzi o samą grupę BRICS, to ciekawe jest też to rozszerzenie planowane, bo na takiej krótkiej liście, bo tych krajów takich zaproszonych jest oczywiście dużo, ale na krótkiej liście znajdują się zarówno na przykład Argentyna, która już od dawna stara się do tego klubu elitarnego dosyć, ale zyskującego na znaczeniu od kiedy Lula da Silva zasiadł na fotelu prezydenckim w Brazylii, stara się dołączyć, ale mamy tam też na przykład Iran, co już wydaje się bardzo niewygodne dla krajów tradycyjnie zachodnich, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych.
To jeszcze pani doktor na zakończenie spójrzmy w stronę Ukrainy. Myśmy rozmawiały jakiś czas temu o wizycie Luli i o rozmowach z Joe Bidenem. Tutaj właśnie sprawa rosyjskiej inwazji na Ukrainę była, można powiedzieć, trochę taką kością niezgody. A jak to wygląda w przypadku rozmów z Xi Jinpingiem i ogólnie jak wygląda spojrzenie Brazylii na rosyjską inwazję?
No i tutaj tuż po tych oficjalnych spotkaniach w Pekinie, wcześniej w Szanghaju, ale głównie w Pekinie, no Lula da Silva spotkał się z dziennikarzami. Wydaje mi się, że dość niefortunna padła wypowiedź ze strony Luli da Silva. Mianowicie on wskazał, że to Stany Zjednoczone muszą przestać zachęcać do wojny i muszą zacząć mówić o pokoju. On też wskazuje tu na rolę, jego zdaniem, taką niezbyt dyplomatyczną Unii Europejskiej. Mówi, że Unia Europejska również musi zacząć mówić o pokoju. On bardzo wyraźnie też wskazuje, że jego zdaniem takie wszystkie wysiłki właśnie chociażby europejskie czy ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczące przekazywania broni Ukrainie, one psują relacje, są niepotrzebne i oznaczają wspieranie tej wojny. Sama Brazylia od dziesiątek lat stara się budować swoją taką pozycję neutralną, prowadzić politykę równego dystansu i nie angażować ją po żadnej stronie. I stąd właśnie wynika w zasadzie taki opór przed na przykład nakładaniem sankcji na Rosję, czy traktowaniem jej w jakiś taki sposób podrzędny. Tego ze strony Brazylii nie usłyszymy, nie zobaczymy, ażeby Rosję chciała tutaj traktować w jakiś gorszy sposób. Raczej będzie dążyć do odegrania roli mediatora, negocjatora i to widzieliśmy w Chinach. Próbę budowania takiego bloku pokojowego czy grupy pokojowej, jak to Lula nazywał.
Pani doktor, to jeszcze na zakończenie, bo mamy dosłownie ostatnie dwie minutki. Podsumujmy, spróbujmy popowiedzieć kilka słów na temat już samego prezydenta Brazylii i sytuacji wewnętrznej.
To Lula da Silva ma oczywiście wiele wyzwań i jednym z nich jest próba odbudowania globalnej pozycji Brazylii i to wizyta zarówno w Chinach, jak wcześniej w Waszyngtonie o tym świadczy, że idzie w tę stronę. Druga rzecz, pokazanie roli Brazylii wśród krajów globalnego południa, w tym również przewodnicząc różnym wyzwaniom związanym z wyzwaniami klimatycznymi, ale problemów wewnętrznych nie brakuje i sama wizyta w Chinach również ma rozwiązać kilka z nich, zwłaszcza te gospodarcze, bo sytuacja gospodarcza jest nieszczególna i brakuje dzisiaj tej energii i tego impulsu do wzrostu gospodarczego, który bardzo Luli by dzisiaj pomógł.
I my jeszcze, drodzy Państwo, na pewno o Brazylii i Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej będziemy jeszcze rozmawiać na antenie Radia Wnet. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze także z moim i Państwa gościem, dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, związana między innymi z Uniwersytetem Warszawskim. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, 7:44. To oznacza, że nie mamy już czasu na piosenkę, ale mamy czas na sport i na Grzegorza Milko i na pewno to będą ciekawe informacje, a my wracamy tuż po godzinie 8:10 z wywiadem głównym, tutaj już Łukasz Jankowski.
Reklama. Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, zapraszam na 15 minut ze sportem, podsumowanie weekendu, a także najważniejsze informacje, a zacznę od żużla, gdyż wczoraj jeszcze do późnego wieczora odbywała się druga kolejka naszej Ekstraligi, a w zasadzie jeden mecz, który przyciągnął uwagę wszystkich fanów, bowiem Włókniarz Częstochowa jeździł z motorem Lublin. No wiadomo, że dwie firmy, które mogą się liczyć nawet w walce o mistrzostwo, no w zasadzie motor to przez niektórych jest skazywany na to mistrzostwo, gdyż ma kosmiczny skład i rzeczywiście wygrywa 49-41 w mieście pod Jasną Górą i tam znowu pokazuje się z jak najlepszej strony ten, na którego bardzo liczymy w kontekście walki o kolejny tytuł Mistrza Świata, Bartosz Zmarzlik. Komplet punktów, 15 punktów, 6 zwycięstw w swoich startach, fantastyczny, 5 oczywiście zwycięstw, ale Bartek jakby choćby jeszcze zawody trwały, to pewnie by wygrywał kolejna, więc od początku sezonu jest w znakomitej formie. Wtórowali mu także inni zawodnicy motoru, bowiem Dominik Kubera zdobył 10 punktów, Jarosław Hampel cały czas fantastycznie startujący, to już 25 sezon Hampela na torach na najwyższym ligowym poziomie, 7 punktów, natomiast Włókniarz Częstochowa dzielnie odpierał te ataki hegemona z Lublina, no ale jednak nie miał aż takich argumentów. Mikael Mikkelsen 14 punktów, Leon Madsen 11, a Maksym Drabik 9, ten, który powrócił do motoru. I drugi drugi mecz tej naszej Ekstraligi Żużlowej to taka klasyka, jeśli chodzi o rywalizację tych dwóch miast, a więc Sparta Wrocław, Fogołnia Leszno 52-38. Spartanie wygrywają, no i tutaj z kolei bardzo dobrze pojechał Buli, który miał 11 punktów, Artiom Łaguta również 11, Janowski 10, a więc trener Dariusz Śledź rzeczywiście ma z kogo wybierać. Natomiast w drużynie przeciwnej Kołodziej 15 punktów, kolejny świetny mecz Kołodzieja, Zęgota 7, Holder 6. I tak ta nasza Ekstraliga powoli się rozkręca, natomiast nasza Ekstraklasa powoli zmierza z kolei do końca, bowiem już coraz bliżej mistrzowskiego tytułu jest ekipa Rakowa Częstochowa, która ma 8 punktów przewagi nad Legią, no i 17 nad trzecim w tabeli Lechem. Ale co było najważniejsze w ten weekend? Najważniejszy na pewno był wielki mecz nazywany klasykiem po polsku, a więc Łazienkowska, 27 tysięcy kibiców, Legia remisuje z Lechem 2-2. Czy jest to rozczarowanie dla miejscowych kibiców? Pewnie tak. Lech był przecież podrażniony, no i zraniony, można powiedzieć, bardzo tym, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór w Poznaniu, kiedy to został rozjechany przez Fiorentinę 1-4 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam praktycznie nie miał argumentów na włoską drużynę, a tutaj pokazał się z dobrej strony. Sosa strzela dwie bramki dla Legii, Pekhart i Wszołek, który ratuje ten remis legionistom w 88 minucie po asyście Rosołka. Wcześniej sam Wszołek także zalicza asystę i tym samym 2-2. Podział punktów w meczu nazywanym klasykiem po polsku, a to też oznacza, że Legia tak naprawdę traci te punkty, bowiem jeśli weźmiemy pod uwagę, że Raków Częstochowa swój mecz wygrywa z Widzewem 2-0 i Vilopes i Tudor w ostatnich sekundach tego meczu strzelają bramki, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Raków wygrywa, a Legia remisuje, no to rzeczywiście ta sytuacja w tabeli jest absolutnie korzystna dla Rakowa. Posłuchajmy, wczoraj po meczu Legia-Lech między innymi wypowiadał się Kazimierz Romaniec, nasz ekspert, dziennikarz, historyk futbolu, a więc posłuchajmy.
Było takie przeświadczenie, że Lech może czuć się jak gdyby podłamany tą no ciężką, co by się nie powiedziało, porażką z Fiorentiną i Legii będzie łatwiej. No ale nic z tego chyba nie wyszło, dlatego że to raczej Legia potwierdziła pewien kryzys formy, który się uwidocznił po pierwsze w meczu w Legnicy, po drugie no też w niełatwym meczu w Kaliszu w Pucharze Polski. Także można powiedzieć tutaj, że mieliśmy znowu dobry, zacięty i to cieszy to, że staje się to pewną tradycją w tych meczach czołowych drużyn w Polsce, bo i mecz Legii z Rakowem był dobrym meczem, no najlepszym meczem Legii od niepamiętnych czasów. Tak samo ten mecz był naprawdę dobry, solidny i można było emocjonujący i można było z przyjemnością go obejrzeć. Lech zaskoczył pozytywnie, niewątpliwie, dlatego że po tej porażce z Fiorentiną podniósł się, zagrał konsekwentnie, zagrał z zębem, mimo że powiedzmy sobie szczerze, to Legia miała, jeśli już mówić o czymś, to Legii powinno na tym meczu bardziej zależeć niż Lechowi. Po raz kolejny tutaj stwierdzę tak, bo to też często w rozmowach moich z przyjaciółmi się to zdarza, ja mówię, że dla mnie zawsze piłkarzem, którego ja najbardziej w Legii cenię i dla mnie to jest pan piłkarz, to jest Tomasz Pekhart. To jest człowiek, który, zwróćmy uwagę na to, po pierwsze, jest środkowym napastnikiem, on ma strzelać bramki. Te bramki strzela. To są zazwyczaj bramki otwierające wynik. Czyli to nie są bramki na dobicie, nie bramka na 4-0 czy 3-0, nie na 3-0 czy 2-0. To jest bramka, która ma istotny przebieg dla meczu. Wypada tylko żałować, że powiedzmy po pierwszym, z perspektywy oczywiście kibiców Legii, wypada tylko żałować, że po pierwszym pobycie na Łazienkowskiej gdzieś sobie tam pojechał, prawda, i dopiero trzeba byłoby go ściągać, ale dobrze, że go ściągnięto, bo on pokazuje, jak środkowy napastnik powinien grać.
Góra tabeli jest praktycznie czytelna, więc Raków pędzący pod tytuł, Legia na drugim miejscu, Lech trzeci, czwarta Pogoń, natomiast zagmatwała się sytuacja na dole ligowej tabeli. W strefie spadkowej na tę chwilę znajduje się Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. No któż by sobie mógł wyobrazić, że dwa zaprzyjaźnione kluby, przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę kibiców, Śląsk i Lechia, miałyby spaść, ale tak się może wydarzyć tuż nad strefą spadkową, ale to są minimalne różnice, 1-2 punkty, jest Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Jagiellonia Bolonia. To wszystko się rzeczywiście w naszej piłkarskiej ekstraklasie niesamowicie tasuje. No i jeszcze tylko króciutkie wyniki z tej 28 kolejki, no bo przecież Warta pokonała tenże Śląsk Wrocław 3-1. Kto wie, czy też nie będziemy świadkami zmiany trenera we Wrocławiu. Mówi się, że może Ryszard Tarasiewicz, legenda Śląska, wróci na stare śmieci i poprowadzi tę drużynę przed spadkiem. Zobaczymy. Górnik Zabrze wygrał i to w Lubinie z Zagłębiem, i to w urodziny trenera Zagłębia, pana oczywiście Fornalika. Pokonał go Jan Urban, a więc byli koledzy z boiska, tutaj się zmierzyli. Bardzo dużo dramatów, jeśli chodzi o mecz Krakowia-Radomia. Krakowia wygrywa 3-0, no ale niestety bardzo ciężkiej, poważnej kontuzji nabawił się zawodnik Radomiaka Francisco Chico Ramos. Złamana kość podudzia i to w kilku miejscach. Padło nawet takie stwierdzenie, że może to być koniec kariery. Ostatecznie okazuje się, że no na pewno będzie to długa, długa przerwa. Szybko został przewieziony do szpitala, od razu operacja w Krakowie. Życzymy powrotu do zdrowia oczywiście zawodnikowi z Portugalii, ale wczoraj rano jest informacja, że już trenerem Radomiaka nie będzie Mariusz Lewandowski, gdyż ta seria Radomiaka bez zdobywanych punktów, po prostu to było za dużo na włodarzy klubu z Mazowsza. No i tym samym został odwołany, a zastępuje go bardzo ciekawy człowiek. Konstantin Galka to jest były świetny piłkarz reprezentacji Rumunii, między innymi uczestnik Mistrzostw Świata, i to jest były piłkarz Espanyolu, Barcelona i trener później tego klubu. No zobaczymy, jak poradzi sobie w Polsce. Ostatnio pracował w krajach Arabii Saudyjskiej. A więc nasza ekstraklasa pędzi. Pędzi także pierwsza liga. Łódzki Klub Sportowy jest liderem, ale zmienił się wicelider. Wisła Kraków skoczyła na drugie miejsce. Na trzecim jest Termalika, a na czwarte spada Ruch Chorzów. Mówiliśmy o tym, że być może te legendarne kluby powrócą, ale Ruch przegrywa w takich derbach Śląska, derbach związanych z, właśnie z tym regionem, z Zagłębiem Sosnowiec 0-2. Natomiast Termalika ŁKS, mecz na szczycie 2-2. Wisła Kraków pokonała Stal Rzeszów 3-1. Przejdźmy szybko do lig zagranicznych, bo tutaj dzieje się bardzo, naprawdę dużo niezwykłych emocji. Anglia, no i wszyscy przecierają oczy ze zdumienia, jak to Arsenal traci punkty, które zgromadził sobie przez cały sezon. On był przecież liderem absolutnym niemal przez całe rozgrywki, ale topnieje niesamowicie jak ten wiosenny śnieg. Topnieją punkty i przewaga nad Manchesterem City. Arsenal 19 lat czeka na mistrzostwo. City to jest seryjny mistrz, no i zobaczymy, jak to będzie w końcówce sezonu. Na tę chwilę 4 punkty przewagi tylko mają kanonierzy nad The Citizens. Trzeci jest Manchester United, ale co się ciekawego stało w tej kolejce? West Ham w derbach właśnie Londynu remisuje z Arsenalem 2-2, mimo iż kanonierzy prowadzili 2-0 i roztrwonili tę przewagę. I tak podobnie było w poprzedniej kolejce, kiedy prowadzili z Liverpoolem i też tylko zremisowali 2-2. W bramce West Ham oczywiście Łukasz Fabiański, bardzo ciekawy mecz w derbach Londynu, a inne ciekawe wydarzenia to takie, że Jan Bednarek grał cały mecz i złapał żółtą kartkę w meczu Southampton, ale jego Southampton zamyka ligową tabelę. Manchester City natomiast pokonał Leicester 3-1. Liga włoska, a tutaj niezwykle również pasjonująca walka. Wiemy o tym, że problemy zdrowotne miał Wojciech Szczęsny, że w czwartek wieczorem, kiedy grał Juventus ze Sportingiem, złapał się za klatkę piersiową, zszedł w 41 minucie. Co się okazało, nie są to problemy kardiologiczne, a problemy z płucami. Wojciech Szczęsny no niestety pali papierosy i to jest teraz największy sygnał taki, żeby absolutnie rzucić ten zgubny nauk. Do bramkarza się często o to akurat nikt się nie czepia, ale tutaj w tym przypadku absolutnie, Wojtku, odrzuć te straszne papierochy. No i po prostu teraz usiadł na ławce rezerwowych, a jego Juventus przegrywa Sassuolo 0-1. 14 punktów przewagi Napoli ma nad wiceliderem Lazio. Napoli remisuje swój mecz z Weroną. I nasza siatkarska plus liga, bo tam już jesteśmy na etapach półfinałów, chociaż jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie, to kto awansuje do półfinału. Czy AZS Olsztyn, czy Warta Zawiercie, bowiem w rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 2-2 i czekamy na decydujący mecz, ale na przykład niezwykle pasjonujący pojedynek między sobą. Cała seria meczów była fantastyczna. Projekt Warszawa grał z Zaksą. No i Zaksa jednak ten hegemon, jeśli chodzi o Europę, przecież to jest zdobywca Ligi Mistrzów i to jest kolejny finalista Ligi Mistrzów, jednak wygrał w sobotę decydujące spotkanie i Zaksa pokonała właśnie Projekt 3-1 w całej serii. No a po meczu Marcin Janusz rozmawiał z Kamilem Kowalikiem, czy też inaczej, Kamil Kowalik rozmawiał z siatkarzem Zaksy właśnie po tym ostatnim meczu sobotnim. Posłuchajmy.
najmniejszych meczów, jakie miałem w ogóle w całej swojej karierze. Do rozegrania na pewno jest to najcięższy sezon i no nie wiem, ile tych meczów zagraliśmy. Ktoś tam mówi, że na Twitterze to policzyli, to już jest gdzieś koło 50. I my przy 50 już w tamtym sezonie mówiliśmy, że to jest niemożliwe wytrzymać to i grać tak przez kilka sezonów. A my dopiero przechodzimy ćwierćfinał, więc no, satysfakcja jest ogromna, ale no, nie ma siły się nawet za bardzo cieszyć. I myślę, że było to widać po ostatnim gwizdku, że mimo tego, że tak świetną drużynie, świetnie grającą w Warszawę przeszliśmy, jeszcze po takiej historii to nikt jakoś bardzo wielkiej radości nie pokazywał, no bo po prostu nie mam siły i też sobie zdajemy sprawę, co jest przed nami.
Ten mecz jest pierwszym, którego wygrywacie w 4 setach, nie w 5. Rzeczywiście według ciebie graliście najlepiej w tych playoffach?
Ciężko powiedzieć. Myślę, że jak na okoliczności, na to po jakich meczach jesteśmy, to gdzieś mentalnie na pewno był to najmocniejszy mecz w naszym wykonaniu. Myślę, że nawet to drugie spotkanie, gdzie odrobiliśmy. Trochę też korzystając może na błędach rywali, ale swoją dobrą grą odrobiliśmy stratę. No to ten mecz był wyjątkowo trudny i tak na szybko jeszcze z Olkiem Śliwką zamieniliśmy 2 słowa po prostu po meczu i no Olek też przyznał, że tak trudnych warunków po prostu tego wszystkiego, co się działo, to nie pamięta.
Takie pojedynki, mimo że Zaksa, mistrz Europy, cały czas uczycie się dzięki takim meczom z projektem tak zaciętym?
Oczywiście, ale my sobie zdawaliśmy sprawę, że to, co gra projekt od pewnej części sezonu, to nie jest przypadek i to będzie drużyna bardzo ciężka do przejścia, oczywiście dokładając jeszcze nasz trochę chory terminarz, to wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale też Warszawa no, grała po 3 tiebreakach, więc no, Piotrek Nowakowski, Damian Wojtaszek, no, wszyscy już łapali powoli jakieś mniejsze lub większe kontuzje. My też kilka kontuzji mamy w drużynie, o których nie była mowa, no bo oczywiście o takich rzeczach się nie mówi. Niektórzy grają z różnymi bólami i ja mogę powtarzać, no cały czas to samo, że trzeba się zastanowić nad tym systemem. No, wszyscy znają nasze zdanie, oczywiście teraz jest po prostu spychanie odpowiedzialności z jednej osoby decyzyjnej na inną. Nikt po prostu nie potrafi tego wziąć na siebie. Gdzieś tam udaje się trochę nieświadomość tego, jakie jest zdanie zawodników, jakie jest zdanie kibiców. No ale no jest to trochę chore i pewnie ci panowie w garniturach gdzieś fajnie spędzili czas oglądając takie mecze, ale dla nas zawodników jest to po pierwsze no, niebezpieczne i na dłuższą metę myślę, że nie do wytrzymania po prostu.
W półfinałach Plus Ligi także Resowia i Jastrzębski, jak ale inne sporty po godzinie 9, na który już teraz zapraszam.
Grzegorz Milko i Sport, a w studiu jest już Jakub Duszek, a to oznacza wiadomości w Radiu Wnet.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. 25 uderzeń rakietowych minionej doby przeprowadzili Rosjanie na Ukrainie. Pracownicy Światowego Programu Żywnościowego zabici w Sudanie. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
25 uderzeń rakietowych przeprowadzili Rosjanie minionej doby. O szczegółach codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Rakietami S-300 ostrzelał Snihurivkę, albo rejon Snihurivki, która znajduje się w Mikołajowskim obwodzie. 2 nastolatki niestety zginęło. Było ostrzeliwane też Zaporoże. Na razie nie mamy informacji o tym, żeby ktoś tam zginął, ale są zniszczenia. Najbardziej tragiczne, że wczoraj skończyli się prace ratownicze w Słowiańsku i 15 osób, cywilów, straciło życie, w tym jedno dziecko.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Rosjanie kontynuują ofensywę w okolicach Łymanu, Bachmutu i Awdiwki, z kolei w okolicach Zaporoża i Chersonia. Rosjanie wycofują się pod naporem sił ukraińskich. W tych regionach okupanci wycofali się z ponad 40 miejscowości. Prezydent Włoch Sergio Mattarella spotka się dziś w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Początek spotkania o godzinie 11:00. Przywódcom będą towarzyszyły córka włoskiego prezydenta Laura Mattarella oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że jednym z głównych tematów rozmowy będzie wzmocnienie NATO. Za parę miesięcy w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Włochy są ważnym partnerem w ramach sojuszu. Jednym z elementów dyskusji będzie wzmacnianie wschodniej flanki, powiedział Marcin Przydacz. W czasie dyskusji będzie m.in. mowa o współpracy gospodarczej i kulturalnej, ale też o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Ukraińcy znajdują coraz więcej chińskich części w rosyjskim sprzęcie używanym na froncie, przekazał doradca prezydenta Ukrainy do spraw sankcji Władysław Własiuk. W wywiadzie dla agencji Reutera podkreślił, że ta tendencja jest wyraźna i chińskie części coraz częściej zastępują zachodnie. Ukraińskie służby potwierdziły obecność chińskich komponentów m.in. w antenie drona Orlan, który powinien wykorzystywać szwajcarski system, oraz w rosyjskich czołgach, w których były wcześniej francuskie części. Budowa ścisłego strategicznego sojuszu z USA jest racją stanu nie tylko dla Polski, ale i całej wspólnoty europejskiej, w tym, jak zaznaczył, także Francji i Niemiec, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzięki takiemu, a nie innemu położeniu Polska jest dziś kluczem do odbudowy relacji między Unią Europejską a USA i budowy nowego systemu bezpieczeństwa. Premier spotkał się w Warszawie z delegacją członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy zasiadają w Komisji do Spraw Energii i Handlu. Na spotkaniu poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Miller. Jak czytamy, podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, kontraktami zbrojeniowymi dla polskiej armii, amerykańskimi inwestycjami w naszym kraju oraz ryzykami wynikającymi z aktualnej sytuacji geopolitycznej. W spotkaniu uczestniczył również ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński. Sąd w Iranie skazał 10 irańskich wojskowych za zestrzelenie w 2020 roku nad Teheranem ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Dowódca usłyszał wyrok 10 lat więzienia. Pozostali oskarżeni od roku do 3 lat. Powołało w niedzielę Radio Wolna Europa, Radio Swoboda, na swojej stronie internetowej, powołując się na irańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. W katastrofie, która wydarzyła się 8 stycznia 2020 roku, zginęło 176 osób. Samolot Boeing 737-800 leciał z Teheranu do Kijowa. Większość ofiar stanowili obywatele Iranu i Kanady, ale na pokładzie było też 11 obywateli Ukrainy. Władze Iranu początkowo zaprzeczały, jakoby jej przedstawiciele zestrzelili samolot, lecz kilka dni po wypadku przyznały, że jedna z jednostek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nieumyślnie zestrzeliła samolot. Miało to być spowodowane wzrostem napięcia pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem, spowodowanym zabiciem przez USA Kasema Sulejmaniego, jednego z najwyższych dowódców Korpusu Strażników. Amerykanie zabili go w Bagdadzie 3 stycznia 2020 roku. Wyjaśnienie do końca i w ramach możliwości ukarania odpowiedzialnych za zbrodnię smoleńską, ale także za oszustwo smoleńskie, to jest jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa, powiedział wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński powiedział, że katastrofa smoleńska była wydarzeniem tragicznym, które odnosiło się do najważniejszych spraw, do polskiej solidarności, do polskiej suwerenności, a także do polskiego ustroju. Stwierdził, że ta katastrofa wpisuje się w spór, cytując Jana Olszewskiego, czyja jest Polska, czy Polska jest Polaków, czy tylko niektórych Polaków, a może w ogóle nie Polaków, tylko tych, którzy są na zewnątrz naszych granic i którzy chcą Polskę podporządkować. A dziś o godzinie 8:35 gościem Radia Wnet będzie Antoni Macierewicz.
Prognoza pogody.
Dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami deszcz. Temperatura 7-8 stopni w Lubuskiem, 9 w Trójmieście i Suwałkach, od 10 do 12 na przeważającym obszarze kraju i 14 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12:30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Po reklamie.
Autopromocja.
This week on the Political Periscope, Nargis Gurbanova, ambassador of Azerbaijan to Poland.
Azerbaijan has been a very strong partner of the European Union. Is a very strong partner for NATO.
Interviews in English with politicians, experts, journalists. New episode every Thursday on YouTube, Spotify, Apple Podcasts and other podcasting platforms. The Political Periscope.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
FM na www.wnet.fm. Widzimy też się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:11.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
To najpierw zacznijmy od tego, co tam się dzieje w Ministerstwie Finansów, które wczoraj wydało komunikat o tym, że nie tylko import zboża z Ukrainy do Polski jest zakazany, jest wstrzymany, ale także w ogóle import zboża, produktów rolnych z Ukrainy, także z innych krajów Unii Europejskiej. Jak to będzie pilnować, żeby ani ze Słowacji, ani z Czech, ani skądkolwiek inąd nie wpływało do Polski ukraińskie zboże?
No mamy niewątpliwie dzisiaj sytuację nadzwyczajną i sytuację, w której Polska wraz z pięcioma innymi państwami apelowała o solidarność europejską już od pewnego czasu, wskazując na to, iż bez wspólnych działań na forum Unii Europejskiej nie da się tej kwestii rozwiązać. Nie da się jej rozwiązać w taki sposób, aby rzeczywiście to zboże było transportowane, tranzytowane przez państwa graniczące z Ukrainą tam, gdzie dojechać powinno i gdzie powinno trafić, czy to do Europy Zachodniej, czy do Afryki, czy gdziekolwiek indziej. I dalej tak jest, to znaczy dzisiaj te radykalne działania ze strony Polski, one są czasowe, bo to jest rozporządzenie, które działa do końca czerwca, po to właśnie, aby wypracować model, który będzie oznaczał solidarność europejską. To, że państwa Europy Zachodniej nie są dotknięte tego typu sytuacją, nie oznacza to, że nie powinniśmy działać w Unii Europejskiej wspólnie. I to jest trochę też test na solidarność Unii Europejskiej, na jej zdolność do rozwiązywania wspólnie problemów, nawet jeśli dotyczą one tylko części państw Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim to się stało, bo oczywiście ta skala największa jest w Polsce.
Radykalne czy rozpaczliwe, bo zaraz po tej decyzji nie trzeba było być wielkim znawcą prawa europejskiego, odezwała się komisja, mówiąc, że to jest bezprawne, bo wchodzi w kompetencje Brukseli.
Z całą pewnością jest to z punktu widzenia Komisji Europejskiej w moim najgłębszym przekonaniu znak, czy wyraźny sygnał, że trzeba wszcząć procedury, które będą pozwalały na to, aby działać w ten sposób, w sposób solidarny, wspólny i odpowiedzialny, bo to, że odpowiedzialność została przeniesiona wyłącznie na państwa graniczące z Ukrainą, a jednocześnie jest zrozumiałe, że polityka celna jest polityką wspólną Unii Europejskiej, no jest rozwiązaniem, które w sytuacji kryzysowej zwyczajnie nie działa i trzeba szukać lepszego rozwiązania. No to, że mamy różnego rodzaju rozwiązania nadzwyczajne w okresie kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, to nie jest dla Komisji Europejskiej nic nowego. Mieliśmy je na rynku energii, na rynku paliw, na rynku gazu, mieliśmy różnego rodzaju tarcze, dopłaty, nadzwyczajną pomoc publiczną notyfikowaną także dla rolników zresztą, na przykład przez dopłaty do nawozów i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że szukamy działań tymczasowych i nadzwyczajnych w sytuacji, kiedy mamy nieznane wcześniej wyzwania, nie jest też czymś, co powinno jakoś Komisję Europejską specjalnie szokować. Raczej wydaje mi się, że zamiast przypominać o tym, jakie
szokuje,
są
ale
dzisiaj przepisy prawa, Komisja Europejska powinna jak najszybciej siąść do stołu i szukać wspólnego rozwiązania.
A nie jest tak, że będą kolejne kary, że rząd Prawa i Sprawiedliwości może nawet celowo wchodzi w kolejny obszar sporu z Komisją Europejską?
My wolelibyśmy z Komisją Europejską unikać jakichkolwiek sporów. Nie leży to w interesie Polski, ale na koniec dnia interes Polski jest najważniejszy. Jeśli Komisja Europejska nie chce stosować działań, no, które będą adekwatne do sytuacji, no to musimy działać w taki sposób, no, który sprawi, że damy sobie odpowiednią ilość czasu, aby przeprowadzić pewną interwencję na rynku, no bo to jest interwencja na rynku, wykup tego zboża i wywiezienie go poza granicę Polski, a w międzyczasie jednak, jak sądzę, rozsądek zawsze zwycięża i Komisja Europejska wspólnie zresztą z Polską i innymi państwami, także z Ukrainą, bo Ukraina jest gotowa tutaj do dialogu, wypracuje odpowiednie rozwiązania dotyczące tranzytu.
Panie ministrze, to pytanie do posła. Co się stało, że nagle tak szybko po zmianie ministra są tak radykalne ruchy? Co to świadczy, że to Henryk Kowalczyk je blokował? Dlaczego tak jest, że zmienił się minister i nagle poszły bardzo radykalne działania rządu?
Nie, no każdy minister ma prawo, szczególnie jeśli przychodzi w sytuacji nadzwyczajnej, no do takich działań, no, które wydają mu się w tej sytuacji właściwej. Oczywiście pan minister Telus przyszedł w sytuacji nadzwyczajnej i zaproponował no, taki, bym powiedział, stanowczy pakiet wobec tego wyzwania, jakim jest dzisiaj sytuacja, no, w szczególności na rynku produktów rolnych w związku z wojną na Ukrainie. I to wydaje mi się właściwe, bo nie ma co tutaj szukać jakiejś różnicy, raczej to, że no, jest nowe otwarcie, nowe podejście i nowy minister. No, tak to bywa. Ja sam byłem w tego typu sytuacji, na przykład w zakresie górnictwa pewne rzeczy proponowałem zupełnie inaczej, wchodząc w ten obszar, więc to jest coś normalnego.
Coś normalnego, ale radykalność, ale także szerokość propozycji w sobotę na kongresie rolnym, na spotkaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy od dłuższego czasu publicznie zabrał głos Jarosław Kaczyński i tam dużo propozycji padło. Czy Ministerstwo Finansów spróbowało w ogóle podliczyć, ile będzie kosztować nas wszystkich budżet państwa tarcza dla rolnictwa?
Spokojnie, jeszcze na te wszystkie podliczenia przyjdzie pora. Oczywiście cały czas współpracowaliśmy z ministrem rolnictwa i szacowaliśmy skutki, ale także konieczność środków publicznych. Nie chcę jakoś specjalnie rozwijać tego wątku, bo tak jak powiedziałem, przyjdzie jeszcze na to pole,
może,
żeby to
wszystko. Bo może w Ministerstwie Finansów nie znacie kwoty jeszcze.
Ale nie, to mogę zapewnić, że wszystko jest tutaj pod kontrolą.
A jakie to rzędu kwoty? To będzie parę set milionów złotych, parę miliardów, parę dziesiąt miliardów? O jakich rzędach sum mówimy, panie ministrze, przy tarczy dla rolnictwa?
Przyjdzie na to pora. To jest też część budżetowa, jest też częścią, którą zajmuje się minister Skuza. Nie chcę tutaj też wyprzedzać jego rachunków finalnych, więc jak będą one komunikowane publicznie, to będziemy je znali. No to są wszystko działania nadzwyczajne, to wszystko było bardzo sprawnie, szybko uzgadniane.
A na ile nas stać? Ile budżet państwa ma wolnych pieniędzy, żeby...
Ja jestem ministrem od podatków i mogę powiedzieć, że tutaj też dużo udało się, choć w ubiegłym tygodniu, zrobić dobrych rzeczy, ale czy nas budżet stać? No tak, no oczywiście, że tak, bo nie jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której nie możemy elastycznie reagować na wyzwania. Co więcej, pokazywaliśmy to już wielokrotnie poprzez od początku najpierw interwencję covidową, potem dodatki osłonowe przy energii, tarcze antyinflacyjne, same tarcze 40 miliardów złotych, zamrożenie cen gazu, energii.
A tu mamy, dopłaty, dopłaty do skupu zboża, wrócą dopłaty do nawozów. Trochę tego jest, panie ministrze.
No tak, no, mówimy o miliardach oczywiście, no nie żadnych setkach milionów, już tak mamy sobie mówić na takim poziomie ogólności. No ale to nie zmienia faktu, że ta interwencja jest konieczna, bo poza tym elementarnym wyzwaniem, na które wydajemy najwięcej, bo 3% PKB plus środki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli bezpośrednie podniesienie naszego bezpieczeństwa militarnego, to oprócz bezpieczeństwa militarnego, no pewnie w kolejności już dowolnej, ale wskazalibyśmy na bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. To jest coś, no, co jest bezcenne i Polska je posiada i musimy to zachować.
To w takim wypadku jeszcze dowiedzmy się, skąd te miliardy popłyną, zwiększymy dług, jak pan minister przeczuwa.
Czy będzie wyższy deficyt na koniec tego roku niż w roku ubiegłym? Tak. Tego jestem całkowicie pewny.
No to mamy jakiś konkret. Przynajmniej zobaczymy, czy te polskie obligacje się sprzedadzą. Ostatnio było nie najgorzej, ale przed nami też nie najłatwiejszy okres. To panie ministrze, jeszcze dwa pytania w tym zakresie rolnictwa. Co, jak do posła, jak do polityka, który za chwilę będzie musiał ruszyć w teren i rozmawiać z Polakami. W pana prywatnej, prywatno-publicznej opinii, jaka jest skala tego kryzysu? Polityczna skala.
Nie wiem, jaka jest skala polityczna. Wiem natomiast, że dla części rolników jest to absolutnie żywotna dzisiaj kwestia i tę sprawę należy należy rozwiązać. No, jest tak, że jej skala jest na tyle istotna, że potrzeba nadzwyczajnych działań. No, te działania, które podejmowała do tej pory na przykład Inspekcja Weterynaryjna, no, okazały się działaniami, które w tej sytuacji są po prostu niewystarczające.
Pan minister jedzie z Lublina do Warszawy, a w odwrotną drogę rusza Donald Tusk. Przez dwa najbliższe dni w pana województwie, a jutro w Lublinie będzie klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Chyba 80 spotkań się szykuje w województwie.
Proszę nie straszyć mieszkańców województwa lubelskiego.
Ja nie straszę.
Województwo lubelskie przeżyło, więc to...
Ale ja informuję po prostu. Może pan się uda ze Świdnika do Lublina nie tak daleko. Może pan przyjedzie na wystąpienie szefa Platformy w Lublinie.
Dziękuję, nie skorzystam.
Jest to obawa, że Donald Tusk rusza w teren, jest aktywny, Platforma jest aktywna, zabiorą wam wyborców w powiatach?
No, to jest oczywiste, że największa partia opozycyjna prowadzi kampanię wyborczą. Też mi trudno jakoś nadzwyczajnie błyskotliwie komentować to pytanie pana redaktora.
Ale sposób działania, bo wy takich spotkań nie macie, że jest, przepraszam...
Nie mamy spotkań? Ja bardzo przepraszam, ale...
Nie macie takiego formatu, że jest zmobilizowana akcja albo nalot na konkretne województwo, że tych spotkań jest dużo, że jest klub wyjazdowy, no to jest pewien modus operandi, który robi Platforma, a nie wy. Może to jest skuteczne.
W takim razie muszę to przekazać do sztabu wyborczego, żeby bardziej komunikował o tych spotkaniach, które odbywamy. Jesteśmy w każdej gminie, każdego weekendu, a czasem także w tygodniu. Oczywiście posłowie zawsze, my jako ministrowie pewnie rzadziej, ale jesteśmy niemal każdego dnia we wszystkich gminach, także w województwie lubelskim odbyliśmy spotkania, czy odbywamy spotkania, czy pojedyncze jako posłowie, czy całą grupą posłów. Ja miałem cały szereg spotkań wspólnie z panem posłem ministrem Przemysławem Czarnkiem i panem posłem Tułajewem i zresztą z innymi posłami województwa lubelskiego. Więc jeśli chodzi o liczbę spotkań, to jestem w stanie podjąć natychmiast zakład, że takich spotkań mieliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości więcej. Natomiast rzeczywiście taki nalot na poszczególne miejscowości województwa w jednym czasie, no to jest jakiś pomysł. Ja tego nie kwestionuję, że to jest pomysł Platformy Obywatelskiej. Natomiast czy on przynosi efekty? No z tego, co słyszę, zainteresowanie tymi spotkaniami, poza oczywiście spotkaniami z liderem Platformy, no, które są taką formą spotkania wyznawców Donalda Tuska z nim, ale poza tym nie są jakoś specjalnie interesujące dla Polaków, bo zwyczajnie niemal nikt na nie nie przychodzi, więc to, że to dobrze wygląda, że Platforma ogłasza, że jedzie w teren, to może dobrze wygląda w Warszawie, ale w terenie już trochę gorzej.
No ale na Donaldzie Tusku zawsze są tłumy, tak to wygląda i w telewizji, i na relacjach dziennikarzy, którzy tam są, że Donald Tusk akurat budzi emocje Polaków.
I niewątpliwie wzbudza też zainteresowanie swoich wyznawców. Tak to działa. No Donald Tusk nie przyciąga żadnych innych odbiorców swojego komunikatu niż tych, którzy chcą się utwierdzić w wierze i iść głosić tą prawdę, którą Donald Tusk przywozi. No. Nie jest to oczywiście żadna akcja, która w jakiś sposób rozszerza popularność Platformy Obywatelskiej. Ona mobilizuje tych, którzy chcą usłyszeć to, co i tak słyszą codziennie ust polityków w TVN24 czy gdziekolwiek indziej od samego Donalda Tuska. Jest to, zakładam, dla nich jakaś forma spędzenia czasu.
To jeszcze ostatnie pytanie o Platformę, bo to, co my słyszymy od paru tygodni, to jest plan albo propozycja zamiany lidera czy frontmana w Platformie. Donald Tusk miałby się usunąć w cień, a na plan pierwszy miałby wyjść Rafał Trzaskowski. Dla was to trudniejsza figura do walki?
W żadnym razie. To jest całkowicie poza naszą agendą i poza naszym zainteresowaniem. Nie ma to żadnego wpływu na sytuację wyborczą, a poza wszystkim...
Nie, kto będzie liderem formalnym albo przynajmniej prowadził kampanię największej partii opozycyjnej jest dla was bez znaczenia? Nie wiem.
Bez znaczenia. Znaczy w tym momencie to jest już kompletnie bez znaczenia. Moim zdaniem to się w ogóle nie wydarzy, więc to tym bardziej jest bez znaczenia.
Artur Soboń, wiceminister finansów za podatki odpowiedzialny, ale też polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości naszym gościem. To jeszcze pytanie o innego polityka, bo też jest polityk, który zna się na podatkach, przynajmniej tak mówi, Sławomir Mentzen. Pan by znalazł wspólny język w zakresie podatków z liderem Konfederacji?
Znaczy, po pierwsze, oczywiście zna się na podatkach, więc nie że sam mówi, że się zna, tylko tak jest po prostu. Po drugie, ma w tym zakresie dość wyrobione poglądy, z którymi nie zawsze się tutaj wspólnie zgadzamy. Czy można o nich rozmawiać, o tych rzeczach, z którymi się zgadzamy i nie zgadzamy? Tak, oczywiście można.
A w czym się pan minister zgadza ze Sławomirem Mentzenem? W podatkach oczywiście, w zakresie podatków.
No są rzeczy szczegółowe oczywiście, na które bywało słusznie zwracał uwagę. Część z nich zresztą została przy tych zmianach, które zaproponowałem, uwzględnione. Nie tylko dlatego, czy nawet nie przede wszystkim dlatego, że ktoś o nich mówił, między innymi pan Sławomir Mentzen, tylko dlatego, że były racjonalne.
Ale jest tak, że Sławomir Mentzen mówi, ma proste recepty. Im prostsze podatki, im niższe podatki, tym lepiej, no ale kosztem tych prostych, niskich podatków jest likwidacja 13, 14 emerytury, likwidacja programu 500+, 300+, i tak dalej, czyli obcinamy podatki, upraszczamy jak najbardziej i zwijamy całe programy społeczne, rodzinne i socjalne.
No wie pan, to jest tak, że kampania wyborcza trochę powoduje, że ten przekaz musi być uproszczony. I tak jest. No, to jest próba poszukiwania wyborców, którzy chcą takiej bardzo liberalnej gospodarczo agendy. Pewnie tacy wyborcy są i do nich dzisiaj politycy Konfederacji kierują swój przekaz. Praktyka rządzenia, a w szczególności zmian w podatkach, wygląda już zupełnie inaczej i myślę, że akurat tego jest świadomy również lider Nowej Nadziei.
Na ile jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość może zawalczyć na tym polu gospodarczym, na polu podatkowym z Konfederacją, zawalczyć o wyborców, pokazać, że też jest po trosze partią liberalną w tym zakresie?
No jesteśmy
czy wolnościową?
Która faktycznie, obniżając podatki, no bo efektywny PIT w Polsce dzisiaj to jest 8,47, efektywny CIT 16,76, a średnia ważona podatku VAT 16,95. Mamy stawek obniżonych na 0,44, na 5%, 6 pozycji grup.
Liczby
pozycji,
się zgadzają, tylko się politycznie nie zgadza, bo politycznie
75
atmosfera grup po polskim ładzie jest zupełnie inna.
No zgoda oczywiście, natomiast stwierdzam fakty i przy tej obniżonej faktycznie stawce podatków mamy rosnącą bazę podatkową, rosnącą gospodarkę, pomimo tak gigantycznych wydatków, o których mówiliśmy na początku. Jesteśmy tym rządem, który przez 8 lat systematycznie odrobinkę, bo 1,75 punkta procentowego zmniejsza dług publiczny całego sektora. Nasi poprzednicy w dużo lepszych warunkach podnieśli go o 7,5 punkta procentowego. Jednocześnie stworzyliśmy ramy różnego rodzaju rozwiązań podatkowych typu estoński CIT, które są, czy rozwijając ryczałt, które są z punktu widzenia przedsiębiorców niezwykle atrakcyjne i cały czas to robimy. Na ostatnim Sejmie choćby dla inwestorów prywatnych stworzyliśmy mechanizm kompensacji zysków i strat pomiędzy akcjami a funduszami. Drobna rzecz, ale dla tych, którzy inwestują w akcje i fundusze, bardzo istotna. Podnosimy cały czas poziom rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu mamy wielokrotnie mniej kontroli postępowań, mandatów i jakiejkolwiek opresyjności ze strony organów. Chcemy wprowadzić duże zmiany w ordynacji podatkowej, które również ograniczą choćby kontrolę na rzecz czynności sprawdzających, prowadzą postępowanie uproszczone, umorzenie podatku przed terminem płatności.
A właśnie, a te zmiany, bo mówi pan minister w innym miejscu parę dni temu, że to będą jedna z największych, może największa zmiana w ordynacji podatkowej w ostatnich latach. Nie jest tak, że Polacy się będą bać, że znowu będzie chaos, znowu będą kłopoty, znowu będzie niejasność?
No, wydaje mi się, że pokazałem, że można te zmiany podatkowe, pomimo ich trochę awaryjnego charakteru, no powiem tak zupełnie wprost, przeprowadzić i w dialogu, i w konsultacjach, i wypracowując taki sposób i wprowadzenie nawet w trakcie roku podatkowego, który nie budził żadnych wątpliwości ze strony ani księgowych, ani doradców, ani związków, ani przedsiębiorców, ani dostawców oprogramowania informatycznego, no ani tych wszystkich, którzy się tymi podatkami w Polsce zajmują, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek się czegokolwiek obawiał, co nie oznacza, że tak duże zmiany muszą być bardzo gruntownie zderzone z zainteresowanymi. Zawsze jest miejsce potem na korekty, nikt nie ma tutaj monopolu na mądrość.
Panie ministrze, panie pośle, to jeszcze na koniec naszej rozmowy do polityki przejdźmy. Ostatnie posiedzenie Sejmu w ubiegłym tygodniu miało kilka niespodziewanych zwrotów akcji. Jednym z takich zwrotów było nagłe zdjęcie z głosowania uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o referendach lokalnych, ważnej ustawy dla Pawła Kukiza i jego grupy posłów, ale okoniem stanęła Solidarna Polska. Jak to jest z tym sojuszem? Uda wam się pogodzić Zbigniewa Ziobro z Pawłem Kukizem?
No, czasem jest tak, że w polityce, jeśli różnice nie są aż tak, powiedzmy, gołym okiem widoczne i istotne, to eskaluje się te drobne do rangi zasadniczych. I małe czy mniejsze ugrupowania polityczne raz po raz to robią i tego efekty też raz na jakiś czas widzimy. Na tym polega polityka, no szczególnie w roku wyborczym. Może to nie jest jakoś nadzwyczajnie takie, bym powiedział, pragmatyczne, ale no, polityka to nie tylko czysta pragmatyka, to także
pokazywanie pewnych
różnic.
Dlaczego tak się
stało? Nie znam oczywiście szczegółów tego rozstrzygnięcia, tej decyzji. Też nie dzieje się nic nadzwyczajnego, jeśli przesuwamy, mamy przecież taką możliwość, nie musimy przyjmować z ustaw, które wychodzą z Senatu na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo często tak się dzieje, więc nie wprowadzajmy też jakiejś tutaj...
No nie, było wpisane, miało być głosowane.
Specjalnie nadzwyczajnej atmosfery do tej sytuacji. Więc tu aż tak jakby specjalnie coś, o czym warto długo rozmawiać, się nie wydarzyło. Natomiast faktem jest, że w tej sprawie, zdaje się, jest duża rozbieżność między Pawłem Kukizem a Zbigniewem Ziobro, więc czasem warto wydać kilka tygodni na to, aby sobie pewne rzeczy wyjaśnić.
A ustawa o referendach lokalnych to dobra ustawa?
Ja za tym oczywiście głosowałem. Ja nie mam tutaj z tym problemu. Jest trochę tak, że z punktu widzenia takich elementarnych zasad demokracji, a sam pracowałem przecież przez lata w samorządzie, jest tak, że tych narzędzi ze strony opozycji do kontroli działalności władz lokalnych, powiatowych, regionalnych nie ma aż tak wiele i wprowadzenie takiej presji ze strony opinii publicznej, ze strony lokalnych wspólnot, że ta możliwość faktycznego odwołania, jeśli oczywiście ludzie tego chcą, jeśli są do tego realne podstawy, no to lokalnego tak, włodarza.
Ustawa jest dobra, jest porozumienie jest czymś... między Prawem i Sprawiedliwością a Pawłem Kukizem, a Zbigniew Ziobro je blokuje. Nie jest tak, że po raz kolejny w tej koalicji to ogon kręci psem, to Zbigniew Ziobro kręci Prawem i Sprawiedliwością, prezesem Kaczyńskim i premierem Morawieckim?
Na pewno, tak jak powiedziałem, mniejsze ugrupowania mają tendencję do podnoszenia spraw mniej zasadniczych do rangi zasadniczych po to, aby pokazywać w różnych sprawach swoje różnice. Są kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, są inne kwestie w tym zakresie. Nie przywiązywałbym do tego jakiejś takiej, bym powiedział, rozstrzygającej wagi. No nie dzieje się tu nic takiego, co by moim zdaniem powodowało, że jest jakiś niepokój co do przyszłości naszej koalicji, a z drugiej strony do zacierania rąk przez naszych przeciwników, więc to takie rzeczy będą w tym roku wyborczym z całą pewnością. To jest tak, taka jest natura roku wyborczego, że tych takich mniejszych, większych utarczek będzie pewnie jeszcze kilka.
Powiedział Artur Soboń, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister finansów. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Do usłyszenia, godzina 8:36. To my teraz zagramy piosenkę zespołu Lady Punk, a zaraz potem też przejdziemy do polityki, to też tej całkiem bieżącej.
Grupa energetyczna.
Po reklamie.
Jest godzina 8:40, a my w poranku wnet teraz przenosimy się do wydarzeń z dnia wczorajszego. Wczoraj uroczyste obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Między innymi w ramach tych obchodów było wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Posłuchajmy fragmentu w zasadzie kończącego wczorajsze wystąpienie.
I dlatego ta nasza obecność tutaj jest potrzebna. Potrzebne są miesięcznice, potrzebne są rocznice potrzebna jest aktywność wszystkich, którzy się w to zaangażowali, jeśli chodzi o dochodzenie do prawdy. Potrzebne jest szukanie nowych dróg, bo potrzebny jest dzień prawdy. On nastąpi, daj Boże, już niedługo i będzie kolejnym zwycięstwem polskich patriotów. Będzie zwycięstwem Solidarności, będzie zwycięstwem Polski. Przyjdzie to zwycięstwo. Przyjdzie już, mam nadzieję, jestem nawet tego pewien, niedługo. Dziękuję Państwu.
Tak, wczoraj mówił na krakowskim przedmieściu Jarosław Kaczyński, a teraz naszym gościem.
A teraz, drodzy Państwo, naszym gościem jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego Antoni Macierewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To odnieśmy się do tych słów też i ostatnich, ale tego, co padło w trakcie wystąpienia o działaniach prokuratury, o postawieniu zarzutu zabójstwa prezydenta Rzeczpospolitej. W którym momencie stawiania tego typu zarzutów jesteśmy, panie pośle?
Nie do końca rozumiem pana pytanie, ale jeśli chodzi panu o to, kiedy prokuratura otrzyma ten materiał, to będzie dzień dzisiejszy. Dzisiaj zostanie przekazany materiał, wniosek o rozpoczęcie postępowania śledczego w sprawie zamordowania pana prezydenta. To jest artykuł 134 kodeksu karnego, który zobowiązuje państwo polskie do postępowania śledczego i ukarania morderców prezydenta Rzeczypospolitej. To jest obowiązek państwa, to jest obowiązek narodu. To zupełnie oczywiste. Od ponad roku istnieje już materiał dowodowy, pełen materiał dowodowy wskazujący na to, że do takiego morderstwa doszło. Są bardzo, szczegóły bardzo dobrze opisane. Jest cały materiał dowodowy, pełen materiał dowodowy taki, jakiego chyba nie ma w żadnym innym znanym wypadku samolotowym. W związku z tym przedłużanie sytuacji, w której państwo polskie nie podejmuje tak fundamentalnego dla narodu rozstrzygnięcia, nie mogło być tolerowane i dlatego podkomisja podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, a jak słyszeli państwo, pan prezes słusznie wyraził wielką nadzieję, że będzie taki prokurator, będą tacy prokuratorzy, którzy będą odważni, bo to rzeczywiście wymaga olbrzymiej odwagi. Mamy świadomość przecież, jak olbrzymia presja przez ostatnie 13 lat była realizowana przez Rosjan i ludzi związanych z formacją rosyjską, żeby uniemożliwić badanie tego dramatu, żeby sprawić, by nikt się nie odważył badać ten dramat. Co więcej, mieliśmy do czynienia z nieprawdopodobną naprawdę w ciągu ostatnich 50 lat pierwszą w tej skali dezinformacją zarzucającą przez media, ale także przez niektórych polityków absurdalne, fałszywe, idiotyczne pseudoinformacje, które miały na celu zarzucić, że do tego dramatu doszło na skutek działania polskich pilotów, polskiego wojska, na skutek wręcz działania nawet pana prezydenta Kaczyńskiego zarzucano i to najwyżsi przedstawiciele ówczesnych władz zarzucali panu prezydentowi, że to jego jest winą to, co się zdarzyło nad Smoleńskiem. Ta skala absurdu i bezczelności jest nieprawdopodobna, dlatego jest naturalne. Rozumiemy, że bardzo wielu prokuratorów nie bardzo chciało się tym zajmować, no bo to bardzo trudna i dramatyczna sprawa. Dlatego ważne jest, żeby teraz byli tacy prokuratorzy, którzy będą mieli nie tylko kompetencje merytoryczne, ale także odwagę.
O tym mówił też wczoraj Jarosław Kaczyński, to prawda, o tej odwadze potrzebnej. Zaraz tej odwagi przejdziemy. Jeszcze tylko jedno pytanie. To będzie dla pana ministra. To powinno być najpierw śledztwo w sprawie, czy już śledztwo wobec konkretnych osób? Jak to powinno wyglądać?
No, to już będzie decyzja prokuratury. Proszę mnie w tej sprawie nie pytać, dlatego, bo przecież ja nie jestem prokuratorem i ja nie decyduję. Mogę tylko powiedzieć, że materiał, który zostanie przekazany prokuraturze, zawiera także wskazanie personaliów, jakie trzeba rozważyć.
Czyli jest podstawa merytoryczna w działaniach podkomisji, w działaniach komisji,
jest
która by
była. Jest pełna podstawa.
Żeby wyciągać wnioski wobec konkretnych osób.
Zgadza się.
Których?
ważnych.
Jak bardzo ważnych?
No cóż, ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli ludzie na najwyższych stanowiskach w Federacji Rosyjskiej.
A w Polsce?
To jest kwestia, którą prokuratura będzie musiała rozważyć.
A jak rozumiem, a pan jej nie rozważył? Pan nie ma takich dowodów, danych, takiej pewności, żeby powiedzieć wprost, kto pana zdaniem odpowiada?
To jest kompetencja prokuratury, więc proszę komisji w tej sprawie nie wskazywać, bo komisja nie ma takich uprawnień, by tym się zajmować. To są kompetencje prokuratury. My przekazujemy pełen materiał dowodowy, zawierający także informacje na temat tego, jak działały poszczególne osoby zarówno w Rosji, jak i związani z nimi politycy i urzędnicy po stronie polskiej w całej tej sprawie, zarówno wtedy, kiedy był przygotowywany wyjazd pana, wizyta pana prezydenta, ale i wcześniej, gdy przygotowywany był remont samolotu, bo przecież warto pamiętać, że podjęto decyzję likwidującą, rezygnującą z rozstrzygnięcia pana ministra Szczygły, który zdecydował, żeby nabyć nowe samoloty dla wizyt prezydenta Rzeczpospolitej. I ta decyzja została przez nowy rząd wyeliminowana i powiedziano, że mają być używane dawne samoloty rosyjskie. I te dawne samoloty rosyjskie trzeba było natychmiast oddać. I te samoloty rosyjskie trzeba było natychmiast oddać do remontu, ponieważ one właśnie już nie miały dalszej możliwości latania. I ten remont został zdefiniowany bardzo konkretnie w firmie najbliższego przyjaciela pana Putina, osoby, którą Stany Zjednoczone zdefiniowały jako związaną nie tylko z KGB, ale także z mafią rosyjską. No więc ten ciąg wydarzeń musi być dokładnie zbadany i wyciągnięty z tego wnioski.
13 lat od katastrofy, od tragedii smoleńskiej minęło. Mija już 8 rok, biegnie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na ile w tym okresie można powiedzieć, że odwagą się popisała prokuratura?
Ale nie tylko prokuratura, to jest także kwestia mediów. Wie pan, bardzo ważne jest słownictwo, które jest używane przez wszystkie lata, od 13 lat, przez bardzo wiele mediów, nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie media uczciwe, bo jasno mówią, przynajmniej od momentu, kiedy został opublikowany raport, że nie mieliśmy do czynienia z jakimś wydarzeniem naturalnym, tylko mieliśmy do czynienia z zamachem, mieliśmy do czynienia ze zniszczeniem na skutek eksplozji samolotu, z zamordowaniem pana prezydenta i całej polskiej elity. Gdy się mówi o wypadku, gdy się mówi tylko o katastrofie, to utrwala się tę propagandę strony putinowskiej, która mówi nie, skądże, to nie był żaden zamach, przecież to nie był żaden wybuch, to był wypadek samolotowy. I używanie tego języka przez media ma swoje konsekwencje dla upowszechnienia kłamstwa smoleńskiego. Warto o tym pamiętać.
To jedno, a moje pytanie było o działania prokuratury.
A ja wskazałem na działanie mediów.
A ja pytam o prokuraturę.
Tak, słucham. Gdy
pytanie jest... Panie ministrze, panie prezesie Antoni Miedwiedź, gościem Poranka Wnet, jak byśmy ocenili, jak pan ocenia działania prokuratury w aspekcie tego apelu Jarosława Kaczyńskiego o odwagę prokuratorów?
No nie, ja nie mam wątpliwości, że znajdą się tacy prokuratorzy, którzy nie tylko, a to jest najważniejsze, są kompetentni i doświadczeni przy badaniu różnych struktur mafijnych w tych działaniach, ale także odważni. Nie mam wątpliwości. Także to jest decyzja już odpowiednich władz prokuratorskich, a ja nie ukrywam, że takich prokuratorów znam, no ale przecież władze prokuratorskie znają ich lepiej.
Pytanie, czy wskażą tych odważnych prokuratorów, o których mówi pan minister?
No moim zdaniem z pewnością. Przecież są świadomi, jak ważna jest ta sprawa. To jest jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, postępowanie śledcze ze strony prokuratury, jakie jest przed nami. Warto sobie uświadomić, że kwestia badania samego zamachu to jest jedna rzecz, ale zamachu na pana prezydenta to jest dużo szersze postępowanie i nieporównanie ważne.
Pytanie jeszcze o tą samą końcówkę wystąpienia Szczęsiego, którą mogli państwo na początku naszej rozmowy wysłuchać. Czego jeszcze brakuje, jakich elementów brakuje, żeby ten dzień prawdy, o którym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, nastąpił?
No właśnie, brakuje decyzji prokuratury po przeanalizowaniu przez nią całego materiału dowodowego. To jest to, na co będziemy czekali, na decyzję, rozstrzygnięcie prokuratury, dlatego że o ile prokuratura, jak wiadomo, już rozstrzygnęła, jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń, przynajmniej fragment przebiegu wydarzeń, wskazując na pierwszy proces związany z przygotowywaniem zamachu, decydując, żeby sąd rozstrzygnął, czy aresztować, czy nie aresztować kontrolerów, rosyjskich kontrolerów lotu, i sąd podjął decyzję o aresztowaniu rosyjskich kontrolerów lotu, bo oni przygotowywali, jak już mówiłem, pierwszą fazę tego zamachu, czyli dążenie do tego, żeby samolot uderzył w ziemię. Tak się nie stało. Polscy piloci nie podporządkowali się kontrolerom lotu i zaczęli odchodzić na drugie zajście, na zapasowe lotnisko. I dlatego trzeba było wykorzystać drugą przygotowaną fazę, drugi proces tego zamachu, czyli eksplozję najpierw w lewym skrzydle, a potem w centropłacie.
Na ile jest tak, że jeżeli dzisiaj będą przekazane prokuratorze te odpowiednie dokumenty, badania, dowody, analizy, które ma pan minister, ma komisja opracowane, jak szybko powinna działać prokuratura, kiedy te prace powinny się rozpocząć?
No, rozpoczną się z pewnością natychmiast, a kiedy się skończą, to zobaczymy. Mamy rzeczywiście takie doświadczenie ostatnich lat, że różne postępowania, z tym związane ze sprawą zbrodni smoleńskiej, trwają bardzo długo. Ja mówiłem wielokrotnie, więc przypomnę raz jeszcze, że wtedy, kiedy pełniłem funkcję ministra obrony narodowej na początku 2017 roku, a przekazałem prokuraturze materiał dowodowy i wniosek o postępowanie wobec pana Donalda Tuska w związku z działaniem zdrady dyplomatycznej polegającej na przekazaniu bezprawnym, ze złamaniem prawa, stronie rosyjskiej postępowania wyjaśniającego w sprawie właśnie tego, co się stało nad Smoleńskim. Ta decyzja pana Donalda Tuska, która została przez niego podjęta już 10 kwietnia, natychmiast, żeby to była konwencja chicagowska, natychmiast, żeby wysłać tam tylko i wyłącznie na początku specjalistów, którzy się zajmują nie wojskową, badaniem wojskowej katastrofy, tylko badaniem cywilnej katastrofy, co było oczywiście bezprawne. Te działania pana Donalda Tuska były i są przestępstwem. Do dzisiaj ta sprawa, a więc już blisko 6 lat, do dzisiaj ta sprawa nie jest zakończona. No to jest przykład, iż mieliśmy w przeszłości do czynienia z takim przedłużaniem dziwnym tego postępowania. Teraz jestem przekonany, to się już dziać nie będzie.
Czyli była pewna opieszałość, czy nie dość aktywne działanie ze strony prokuratury w ostatnich 8 latach?
Było, zwłaszcza prokuratury wojskowej. Tak, bo prokuratura wojskowa nie tylko działała opieszale, ale także niektórzy prokuratorzy, tutaj pan Paul w szczególności, ale nie tylko on, żeby było jasne, podejmowali decyzje ukrywania podstawowych dowodów związanych z materiałami wybuchowymi obecnymi na fragmentach samolotu. Zostało zidentyfikowanych ostatecznie dotychczas blisko 100 fragmentów samolotu, na których są ślady materiałów wybuchowych. Prokuratura, jak pan z pewnością pamięta i państwo pamiętacie, zaprzeczała temu faktowi i musiało się odbyć posiedzenie komisji sejmowej, na której kolejny szef prokuratury wojskowej przyznał, że rzeczywiście został zidentyfikowany tam trotyl. Tak naprawdę nie tylko trotyl, ale także RDX, także pentryt zostały zidentyfikowane na co najmniej blisko 100 fragmentach samolotu, o czym prokuratura wojskowa nie chciała powiedzieć.
To skoro już pan minister wspomniał imię i nazwisko byłego premiera Donalda Tuska, dzisiejsze dokumenty, jak rozumiem, rychłe rozpoczęcie śledztwa powinno objąć także pana Donalda Tuska?
Naprawdę sprawy personalne będą decyzją prokuratury. Ja się w tej sprawie naprawdę nie mam zamiaru ani wypowiadać, ani mówimy oczywiście o zamachu na pana prezydenta, o tej kwestii.
Tak jest.
Nie o sprawy związanej z przygotowywaniem, czy później z ukrywaniem przebiegu wydarzeń. Ja w tej sprawie, a jeśli chodzi o personalia działań prokuratury, nie będę się wypowiadał. Moim zdaniem oczywiście kwestia przygotowań do wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego zawierają odpowiedzialność za to, jak ostatecznie doszło do tego dramatu. Przypomnijmy, że pan Arabski, ówczesny szef kancelarii premiera, został skazany za to w sposób prawomocny, a pan Donald Tusk wtedy powiedział, że pan Arabski wykonywał tylko to, co pan premier Donald Tusk mu polecił.
Jak rozumiem, to jest odpowiedź na moje pytanie o odpowiedzialność karną Donalda Tuska za cały aspekt przygotowania i potem samej
nie wiem, tragedii. Czy za cały, ale za bardzo istotną decyzję.
To jeszcze na koniec mamy 2 minuty. Panie ministrze, jeden wątek z wczorajszego przemówienia o tym, jak wojna na Ukrainie, jak opór Ukraińców zmienia także postawy świata wobec tego, co się wydarzyło nad Smoleńskiem. Na ile jest tak, że faktycznie od tych 16 miesięcy wojny zmienia się postrzeganie także kwestii Smoleńska wśród zachodnich elit politycznych?
Ja chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o elity, zwłaszcza naukowe, zachodnie, myślę tutaj przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście nie tylko, od początku miały bardzo istotne zastrzeżenia wokół tego, co się stało i dlatego przecież przedstawiciele zarówno państw natowskich, jak i Unii Europejskiej zgłosili się natychmiast, już 10 kwietnia, do strony rosyjskiej, do strony polskiej, informując, że chcą brać udział w badaniu. No i to właśnie decyzja pana Donalda Tuska, a dokładnie jego przedstawicieli w rozmowie z Rosjanami rozstrzygnęła, że poświęcono to tylko stronie rosyjskiej i odrzucono propozycje ze strony państw natowskich i państw Unii Europejskiej. To jest rzecz, o której mało się zna, mało się wie. Tutaj rozstrzygnięcie pana Donalda Tuska miało istotne znaczenie. Jego przedstawiciele nie zgodzili się na to, żeby strona unijna i strona natowska zajmowała się badaniem tego dramatu.
Powiedział Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie prezesie, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Na zegara godzina 8:59, a my kończymy Poranek Wnet. Do studia wróciłaś mi na Nowak.
Tak, drodzy państwo, Małgorzata Kleszcz wydała Poranek Wnet, Dominika Borcz zrealizowała, a Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas naszej transmisji na YouTubie. Ja dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. To jest test na solidarność dla Unii Europejskiej, komentarz wiceministra finansów o ukraińskim zbożu. Sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz wniosek do prokuratury w sprawie zabicia prezydenta. Komentarz Antoniego Macierewicza. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Nie tylko import zboża z Ukrainy jest wstrzymany, ale także z innych krajów Unii Europejskiej, powiadomiło wczoraj Ministerstwo Finansów, a sprawę komentował dziś na antenie Radia Wnet wiceminister finansów Artur Soboń.
To jest rozporządzenie, które działa do końca czerwca, aby wypracować model, który będzie oznaczał solidarność europejską. To, że państwa Europy Zachodniej nie są dotknięte tego typu sytuacją, nie oznacza to, że nie powinniśmy działać w Unii Europejskiej wspólnie. To jest trochę też test na solidarność Unii Europejskiej. Rozwiązanie nadzwyczajne w okresie kryzysu związanego z wojną na Ukrainie to nie jest dla Komisji Europejskiej nic nowego. Mieliśmy je na rynku energii, na rynku paliw, na rynku gazu.
Mówił wiceminister finansów Artur Soboń. Cała rozmowa na Wnet.fm. Potrzebny jest dzień prawdy, mówił wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii katastrofy smoleńskiej. Słowa komentował w poranku Wnet wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego Antoni Macierewicz.
Dzisiaj zostanie przekazany materiał, wniosek o rozpoczęcie postępowania śledczego w sprawie zamordowania pana prezydenta. To jest artykuł 134 kodeksu karnego, który zobowiązuje państwo polskie do postępowania śledczego i ukarania morderców prezydenta Rzeczypospolitej. To od ponad roku istnieje już materiał dowodowy, pełen materiał dowodowy wskazujący na to, że do takiego morderstwa doszło.
Mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Cała rozmowa na Wnet.fm. 25 uderzeń rakietowych przeprowadzili Rosjanie minionej doby. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Rakietami S-300 ostrzelał Snichurivkę, albo rejon Snichurivki, która znajduje się w Mikołajowskim obwodzie. Dwaj nastolatki niestety zginęło. Było ostrzeliwane też Zaporoże. Na razie nie mamy informacji o tym, żeby ktoś tam zginął, ale są zniszczenia. Najbardziej tragicznie, że wczoraj skończyli się prace ratownicze w Słowiańsku i 15 osób, cywilów, straciło życie, w tym jedno dziecko.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Rosjanie kontynuują ofensywę w okolicach Łymanu, Bachmutu i Awdiwki. Z kolei w okolicach Zaporoża i Chersonia Rosjanie wycofują się pod naporem sił ukraińskich. W tych regionach okupanci wycofali się z ponad 40 miejscowości. Prezydent Włoch Sergio Mattarella spotka się dziś w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Początek spotkania o godzinie 11:00. Przywódcą będą towarzyszyły córka włoskiego prezydenta Laura Mattarella oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że jednym z głównych tematów rozmowy będzie wzmocnienie NATO. Za parę miesięcy w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Włochy są ważnym partnerem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednym z elementów dyskusji będzie wzmocnienie wschodniej flanki, powiedział Marcin Przydacz. W czasie dyskusji będzie m.in. mowa o współpracy gospodarczej i kulturalnej, ale też o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji w Unii Europejskiej. Ukraińcy znajdują coraz więcej chińskich części w rosyjskim sprzęcie używanym na froncie, przekazał doradca prezydenta Ukrainy do spraw sankcji Władysław Własiuk. W wywiadzie dla agencji Reutera podkreślił, że ta tendencja jest wyraźna i chińskie części coraz częściej zastępują zachodnie. Ukraińskie służby potwierdziły obecność chińskich komponentów, m.in. w antenie drona Orlan, który powinien wykorzystywać szwajcarski system, oraz w rosyjskich czołgach, w których były wcześniej francuskie części. Budowa ścisłego strategicznego sojuszu z USA jest racją stanu nie tylko dla Polski, ale i całej wspólnoty europejskiej, w tym, jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, także Francji i Niemiec. Dzięki takiemu, a nie innemu położeniu Polska jest dziś kluczem do odbudowy relacji między Unią Europejską a USA i budowy nowego systemu bezpieczeństwa. Premier spotkał się w Warszawie z delegacją członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy zasiadają w Komisji do Spraw Energii i Handlu. Po spotkaniu poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Miller. Jak czytamy, podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, kontraktami zbrojeniowymi dla polskiej armii, amerykańskimi inwestycjami w naszym kraju oraz ryzykami wynikającymi z aktualnej sytuacji geopolitycznej. W spotkaniu uczestniczył też m.in. ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński.
Prognoza pogody.
Dziś na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Miejscami deszcz. Temperatura 7-8 stopni w Lubuskiem, 9 w Trójmieście i Suwałkach. Od 10 do 12 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej 14 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Przed godziną 8 było o ligach angielskiej, było o lidze włoskiej, no to teraz hiszpańska. I tam Barcelona, która zremisowała na wyjeździe z Getafe 0-0, a Real Madryt wygrał na wyjeździe z kolei z Kadyksem 2-0 i ma teraz 11 punktów straty do Barcelony. Ale fala krytyki spada na Barcelonę, między innymi Mundo Deportivo pisze: Barca czołga się po mistrzostwo Hiszpanii. Rzeczywiście ostatnio Barcelona nie wygrywa, bardziej remisuje, a Robert Lewandowski nie strzela bramek. Choć z 17 trafieniami wciąż jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga. 14 trafień ma Karim Benzema. No niemniej jednak rzeczywiście ten wyścig jest o tyle ciekawy, że kto wie, jaka to będzie końcówka. Robert Lewandowski pewnie się przełamie, bo jest fantastycznym napastnikiem, chociaż ostatnio rzeczywiście nieco zwolnił swój bieg. Natomiast nie zwalnia w lidze francuskiej Paris Saint-Germain. Był taki mecz na szczycie w tej ostatniej kolejce. PSG grało z Lens i wygrało 3-1. Jedyne pocieszenie w kontekście naszej reprezentacji jest takie, że wciąż w dobrej formie jest Przemysław Frankowski, który właśnie strzelił gola w tym meczu z rzutu karnego, a natomiast dla Paryżan strzelali Mbappé, Messi i Vitia. Paryż ma teraz 9 punktów przewagi nad Lens, trzecia jest Marsylia. Z dobrych doniesień o naszych reprezentantach to jest też takie, że w Holandii wciąż błyszczy formą Sebastian Szymański, strzelił bramkę, a jego Feyenoord wygrywa na wyjeździe z Kamp 3-0 i jest liderem Ligi Holenderskiej przed PSV Eindhoven i Ajaxem Amsterdam. Nasza piłkarska ekstraklasa, tak jak mówiłem wcześniej, Legia remisuje tylko z Lechem w klasyku Ligi Polskiej 2-2 i teraz ma 8 punktów straty do Rakowa, a Raków z kolei wygrywa spokojnie z Widzewem 2-0 w tej kolejce. Trzecie miejsce ma Lech, czwarta Pogoń, natomiast niepokojące doniesienia z Dolnego Śląska, gdyż w strefie spadkowej znajduje się Śląsk Wrocław, także Miedź Legnica, która zamyka ligową tabelę, przedostatnia jest Lechia, a tuż nad strefą spadkową z kolei Zagłębie Lubin, a więc rzeczywiście kryzys piłki nożnej na Dolnym Śląsku. Nie ma natomiast kryzysu Zaksa Kędzierzyn, jeśli chodzi o plus ligę siatkarską, gdyż wygrywa w decydującym meczu o awans do półfinału z Projektem Warszawa. Ciężkie boje 3-1 dla finalisty Ligi Mistrzów i awans do półfinału i wystąpi w niej obok Asseco Resowi, to właśnie będzie teraz para Resowia Zaksa. Jest także Jastrzębski Węgiel i do rozstrzygnięcia mecz numer 5 pomiędzy Zawierciem a AZS-em Olsztyn. Tam jest remis w rywalizacji 2-2. Jeszcze tylko szybko wrócę do naszej ekstraklasy, bowiem zmiana trenera w Radomiaku. Ekipa z Mazowsza pożegnała Mariusza Lewandowskiego, a zaprasza do pracy Konstantinę Galkę. To jest były reprezentant Rumunii, uczestnik Mistrzostw Świata, były zawodnik Espaniolu i także trener tej drużyny. A więc zobaczymy, co też przyniesie pozytywnego do futbolu z Radomia. Natomiast Iga Świątek rusza po takiej przerwie, którą sobie zrobiła, leczyła kontuzję, wypoczywała, dużo czytała. Iga, jak wiadomo, jest fanką dużych, dobrych, ładnych, no i ciekawych powieści i teraz w Stuttgarcie otwiera ulubioną część swojego sezonu na mączce. No i czy ucieknie najgroźniejszym rywalkom? Takie jest pytanie. W najbliższym tygodniu Porsche Tennis Grand Prix będzie bronić tytułu, no i pięknego, czerwonego Porsche elektrycznego Taycana Turbo S Sport Turismo, bo tak nazywa się główna nagroda właśnie w tym turnieju w Stuttgarcie. My oczywiście na antenie naszego radia będziemy podawali. Miejmy nadzieję, że do samego finału będziemy śledzić drogę i tam już zwycięstwo Igi Świątek. Teraz to wszystko w tym sporcie.